Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś moim gościem jest prezydent Szczecina, Piotr Krzystek. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie prezydencie, 68 milionów złotych. Tyle Szczecin chce od rządu za koszty poniesione w wyniku reformy edukacji. Skąd te liczby, skąd te miliony i jak miasto chce je odzyskać?
To sprawa bardziej skomplikowana, dlatego że sytuacja zresztą we wszystkich samorządach, podejrzewam, że dokładnie tak samo jest w Stargardzie, choć w trochę mniejszej skali. Subwencja światowa nie wystarcza na zaspokajanie bieżących wydatków oświaty. I to nie tylko mówimy o wydatkach na szkoły w postaci prądu, jakichś remontów drobnych czy zakupu pomocy naukowych, ale nie wystarcza nawet na płace. I to nie tylko na płace personelu pomocniczego, ale także nauczycieli. A zatem jesteśmy w takiej oto sytuacji, że rząd podejmuje pewne wyzwania, typu reforma oświaty, typu podwyżka dla nauczycieli, natomiast subwencji nie zabezpiecza na to środków i samorządy muszą to robić ze środków własnych. I oczywiście dopóki mamy do czynienia z sytuacją, w której rosną wpływy podatkowe do samorządu, a tak było do tej pory, że te wpływy dość istotnie rosły, no to mogliśmy to w jakiś sposób kompensować. Ale jeżeli jednocześnie rząd mówi, że obniży o 10% wpływy samorządów, dochody samorządów, no to w takiej sytuacji my już sobie z tym poradzić nie możemy. Poprzez obniżę oczywiście poprzez reformę podatku PIT. Skąd idąc słuszną, bo wiadomo, że im obywatele płacą mniej podatków, tym lepiej. Natomiast rząd nie rezygnuje z własnych pieniędzy. Nie obniża VAT-u na przykład na 22%. Tylko obniża PIT. Dlaczego to robi? No
ale
dlatego,
to,
że...
To też już sobie szybko policzyliście.
Ponad połowa PIT-u to są środki, które trafiają do samorządów. No i to jest jedyne źródło wzrostu w tej chwili naszych dochodów, z czego finansujemy wzrost cen prądu, wzrost usług, które musimy wykupić jako samorządowcy i także oświaty, bo oświata jest największym kosztem bieżącym w budżecie każdego samorządu. Mówimy tu oczywiście o gminach. I dlatego musimy reagować i musimy zwracać się do rządu o to, aby realnie szacował koszt oświaty, bo jest takie wrażenie, oglądając telewizję, że oto rząd negocjuje z nauczycielami. A gdzie są samorządowcy? Kiedy ci samorządowcy płacą pensje? W tej chwili ta podwyżka, która już jest realizowana, czyli zaplanowana w budżecie zeszłego roku, ona jest przez polski rząd pokryta tylko w 50%. Reszta dopłacają samorządy. My dopłacamy do oświaty w tym roku. Dostaliśmy 32 miliony więcej subwencji, ale oprócz tego Szczecin dokłada 36 milionów. To są bajeczne kwoty, które uniemożliwiają nam rozwój, uniemożliwiają nam realizowanie wielu innych zadań, bo przecież my mamy potrzeby jeszcze remontowe, inwestycyjne. Mamy korzystać ze środków unijnych i zabraknie nam pieniędzy po prostu na wkłady własne, na realizowanie tego, co obiecaliśmy mieszkańcom, bo my jesteśmy zaskoczeni tymi decyzjami. To nie jest tak, że rząd nam mówi, za 2 lata przygotujcie się do zmiany, bo będzie reforma podatku. Wtedy możemy usiąść i rozmawiać. Ale rząd bez konsultacji z kimkolwiek ogłasza, że obniża podatki kosztem samorządu. Swoich nie dotyka, bo te fajnie rosną do góry, więc zabezpieczają odpowiednie wpływy. Natomiast mówi, no to samorządy niech zapłacą za to wszystko. To jest nieuczciwe.
A czy to nie jest tak, że te 68 milionów to jest jakiś sposób na rekompensatę za tę tak zwaną piątkę Kaczyńskiego?
Znaczy to jest przede wszystkim wzrost wydatków, jakie my ponosimy w ostatnich latach z tytułu zmian w oświacie. Jak Szczecin dokładał do oświaty przez wiele lat na poziomie między 140 a 160 milionów rocznie. W tej chwili doszło to do 241 milionów w tym roku i to nie jest koniec, bo mamy porozumienie zawarte pomiędzy Oświatową Solidarnością a rządem, które oznacza przesunięcie podwyżki ze stycznia na wrzesień. No to oznacza, że my we wrześniu musimy wypłacić pieniądze, których nie mamy de facto. Tak?
To nie jest tak, że roszczenia finansowe wielu polskich miast, bo nie tylko Szczecina, kierowane do Skarbu Państwa akurat w tym momencie, to jest trochę nóż wbity w plecy strajku nauczycieli?
No, dlaczego pan tak uważa?
No, z prostego powodu.
My chcemy sfinansować podwyżki dla nauczycieli.
Owszem, ale tym samym odwracacie uwagę od tego strajku, od tego,
nie, my mówimy i zresztą ja też rozmawiam z nauczycielami, nauczyciele doskonale rozumieją tę sytuację, dlatego że przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem, bo wiedzą, że to rząd powinien zwiększyć subwencje po to, żeby można było jakiekolwiek środki im wypłacić. Bo wiedzą, że samorządy, i tu mówię szczególnie o mniejszych samorządach, im będzie bardzo ciężko wygenerować choćby 200 czy 300 zł dodatkowych do nauczycieli. Tego się obawiamy, że w skali kraju no, będzie to poważny problem. Dla nas to jest taki problem, że my musimy ciąć inwestycje, tak? A dla wielu samorządów będzie to kłopot z wypłacalnością. Po prostu taką bieżącą, że nie będzie środków na kontach po to, żeby to zapłacić. O tym można by bardzo długo mówić, natomiast dziś potrzebujemy poważnej rozmowy o finansach w oświacie, poważnej rozmowy o statusie nauczycieli, poważnej rozmowy o pozyskiwaniu młodych nauczycieli do systemu. Za 10-15 lat w wielu polskich samorządach będzie brakowało po prostu nauczycieli, bo średnia wieku jest dość wysoka. My już mamy problem wszyscy z pielęgniarkami w Polsce, ale dokładnie taki sam problem będzie z nauczycielami. Kto będzie uczył, jak będzie uczył, no bo to prawda, tego zależy przyszłość.
Jak oni mają walczyć o swoje prawa, bo biorąc pod uwagę nawet to, co pan powiedział w jednym z wywiadów, strajk jest zawsze rzeczą niedobrą. Chciałem zapytać wprost i chciałbym też uzyskać prostą, szybką odpowiedź. Czy popiera pan strajk nauczycieli?
Popieram protest nauczycieli, natomiast nie popieram strajku jako takiego, ponieważ uważam, że ten strajk w sferze publicznej zawsze dotyka mieszkańców. W każdej sferze publicznej. Czy strajkują policjanci? Nie mogą akurat strajkować, ale mieliśmy taki przypadek, że gremialni udali się na zwolnienia. To uderza nie w rządzących, bo nawet jak strajkują pielęgniarki, to w klinikach rządowych nie strajkują generalnie. Więc tam zawsze ta opieka zdrowotna będzie, ale to będzie dotykało tych ludzi na dole. I to nie jest strajk przy produkcji samochodów. To jest strajk przy bardzo ważnej przestrzeni funkcjonowania każdego z nas, każdego, kto ma dzieci, bo posyłamy je do szkoły, bo chcemy mieć do szkoły zaufanie, bo chcemy, żeby nasza szkoła dobrze uczyła, żebyśmy byli pewni, że ta publiczna edukacja, która jest wielką zdobyczą, że my nie musimy jako rodzice powszechnie płacić za edukację, to jest bardzo dobre, tylko musimy dostać usługę, która spełnia nasze oczekiwania. Dziś, wie pan, jest tak, że na wiele takich prestiżowych kierunków typu medycyna nie dostanie się żaden młody człowiek, jeżeli nie będzie brał prywatnych korepetycji. Czyli polska oświata w tej materii nie spełnia oczekiwań. Dlaczego nie spełnią? Dlatego, że nie jesteśmy w stanie podać takiej usługi, tak? Nie jesteśmy w stanie podać, dlatego że nie mamy dobrze zbudowanej podstawy programowej. O tym też trzeba rozmawiać. Ja często zazdroszczę, gdy widzę różne systemy i rozwiązania przez Skandynawię, bo często patrzymy na Skandynawię, bo to jest takie dobre miejsce do ściągania nowoczesnych wzorców. I tamta edukacja jednak jest inaczej układana, jest w inny sposób prowadzona. Zresztą wiele polskich szkół, szczególnie prywatnych, realizuje takie programy, które otwierają dzieci na świat, które pokazują, nie tylko uczą, bo to co pan dzisiaj pamięta z takiej specyficznej wiedzy z chemii, tak? Jeśli pan nie jest chemikiem praktykującym dzisiaj, ja nie pamiętam wiele na przykład, tak? Byłem w klasie matematyczno-fizycznej, ale miałbym już ogromne problemy z rozwiązaniem dziś zadania z całką, tak? Chociaż takie zdania robiłem, będąc maturzystą. Ale to pokazuje, że ta dyskusja musi być dużo szersza niż tylko dyskusja o płacach. Płace są dziś ważne i są przyczynkiem do tej debaty, ale to nie jest kwestia dania 1000 zł, tylko to jest kwestia zbudowania bardzo ważnej przestrzeni, bo edukacja obok opieki zdrowotnej i opieki nad starszymi to jest jeden z tych trzech filarów nowoczesnego państwa. Nowoczesnego, który musi spełniać oczekiwania mieszkańców. Dzisiaj oświata nie spełnia tych oczekiwań.
O edukacji moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo długo, ale zmieńmy teraz temat. Małgorzata Jacyna-Witt została niedawno pełniącą obowiązki prezesa Stoczni Szczecińskiej. Jak pan zareagował na te informacje?
No możemy tylko pogratulować.
Bartosz Arłukowicz na naszej antenie dosadnie stwierdził, że jest to upolitycznienie instytucji publicznych i zatrudnianie na wysokich stanowiskach ludzi, którzy mają niewiele wspólnego z branżą, w której się znaleźli. Zgodzi się pan z tym stwierdzeniem?
No wie pan, z tego co, jak znam wypowiedzi pani Małgorzaty Jacyny-Witt, to zna się na bardzo wielu rzeczach, więc pewnie i to wyzwanie dla niej jest do przyjęcia. Natomiast ja mam taki zwyczaj, że oceniam po skutkach i zobaczymy, jak sobie z tym wyzwaniem poradzi, jak szybko ruszy budowa promu, bo myślę, że to w tym celu tam poszła, żeby uruchomić ten proces. I jeśli ten prom zostanie zwodowany i nie skończy jak na niektórych filmach komediowych, to będę się cieszył i będę gratulował, bo stocznia jest ważnym elementem gospodarczym naszego miasta. W tej chwili już nie pełni takiej roli, jak pełniła kiedyś, ale organizuje przestrzeń tą stoczniową, wynajmuje powierzchnię i jest ważnym elementem dla wielu podmiotów, które potrafiły się odnaleźć po upadku czy Stoczni Szczecińskiej, czy Stoczni Szczecińskiej Nowa i dziś w prywatnych rękach się rozwijają i trzeba to wspierać. I myślę, że Szczecin ma duży potencjał. Dla mnie nie ma znaczenia, kto jest prezesem. Ważne jest to, żeby to służyło szczecińskiemu biznesowi.
To teraz kamyczek do pana ogródka, bo ta sama Małgorzata Jacyna-Witt na naszej antenie, jeszcze zanim została prezesem stoczni, stwierdziła, że w Szczecinie buduje się tylko hotele, biurowce i stadiony, nie myśląc o najprostszych potrzebach mieszkańców. Według niej w aż 6 tysiącach komunalnych mieszkań w Szczecinie nie ma toalet. To możliwe w Polsce XXI wieku?
Możliwe, natomiast to jest problem w ogóle starego zasobu komunalnego. Podejrzewam, że podobnie jest w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, w wielu, wielu polskich miastach. My ten problem rozwiązujemy cały czas. Rozwiązujemy go, przebudowując paręset lokali każdego roku, w tym także łazienek. To jest dzisiaj trochę trudniejsze, bo ten rynek wykonawców jest słaby, więc nasz program nie idzie w takim tempie, jakbyśmy chcieli, ale mamy na to środki w budżecie i będziemy to systematycznie zmniejszać. No, możemy powiedzieć, że 4-5 lat temu było to pewnie 8-10 tysięcy, dzisiaj jest 6 tysięcy, być może już mniej. Pamiętajmy też, że wiele osób same podejmują wyzwanie remontu i dostosowania swojego lokalu do potrzeb XXI wieku poprzez właśnie budowę łazienki i my to też wspieramy, bo mamy program również refundacyjny dla tych osób, które same to będą realizowały, więc to się dzieje. Trzeba spokojnie czekać, aż ten proces się zamknie, za parę pewnie lat, ale widać, że tą struktura mieszkaniowa w Szczecinie się cały czas poprawia, bo to widać żeby po dachach, elewacjach, podwórkach, które pięknieją. To jest zupełnie inny obraz niż ten, który był 10, 12, 15 lat temu, czy w czasach PRL-u, więc ja to obserwuję, cieszę się z tego i wiadomo, że wszystkich rzeczy się od razu nie zrobi. Nie znam takiego miasta na świecie, które byłoby w 100% wyremontowane i wszystkie potrzeby byłyby zaspokojone.
To pomówmy może chwilę o tych wielkich inwestycjach. Nowy stadion Pogoni będzie kosztował 364 miliony złotych. Czy myślał pan o tym, że te pieniądze można byłoby wydać inaczej?
Zawsze można wydać inaczej i to tych powodów będzie wiele, natomiast stawiamy sobie pewne cele w mieście. Dyskutujemy o tym przecież z mieszkańcami w różnych środowiskach. Jeżeli mówimy o mieście o charakterze metropolitalnym, jak Szczecin, to no musimy mieć obiekty sportowe o wysokim standardzie i taki będzie stadion. Dlatego budowaliśmy halę widowiskowo-sportową, gdzie teraz były Mistrzostwa Europy w gimnastyce. Dlatego mamy Filharmonię, która była najpiękniejszym obiektem 2015 roku w Europie. To, że można było zbudować skromniej, można zbudować taniej. Zrobiliśmy coś więcej, ale to jest coś, co będzie służyło szczecinianom przez wiele, wiele lat. I my nie będziemy drugiego stadionu budowali przez najbliższe pewnie 70, 80, może 100 lat. Dlatego podjęliśmy to wyzwanie. Dziś możemy sobie na to pozwolić. Ta sytuacja gospodarcza Szczecina jest niezła i ważne jest tylko to, żeby tej sytuacji nie psuć. Żeby rząd nam nie przeszkadzał, a tylko nieznacznie pomagał.
Zanim zakończymy naszą rozmowę, jestem ciekaw, czy Szczecinowi potrzebna jest kolej metropolitalna?
Myślę, że ona najbardziej potrzebna jest w obszarze metropolitalnym, dlatego że w samym mieście no, poruszamy się w miarę sprawnie komunikacją publiczną. Natomiast to pozwoli dużo łatwiej skomunikować się mieszkańcom Stargardu, Polic, Gryfina ze Szczecinem, ponieważ mnóstwo młodych ludzi jeździ do szkoły w Szczecinie. Mówię tu o szkołach ponadpodstawowych przede wszystkim. Mnóstwo osób przemieszcza się do pracy. Czasami w obu kierunkach, bo przecież do Stargardu jeżdżą ludzie do specjalnej strefy. Tam jest wiele nowoczesnych firm i tutaj sam znam ludzi, którzy tam pracują. Tak samo do zakładów chemicznych Police jeżdżą ludzie ze Szczecina, więc ten kierunek będzie tutaj, to będzie oś. A przy okazji Szczecinianie będą się powoli przyzwyczajać, że z Prawobrzeża czasem warto będzie, jeśli będziemy na tym samym bilecie jechali, wsiąść do pociągu i przejechać powiedzmy na Niebuszewo, nie przejeżdżając przez całe miasto. Jest to wygodny sposób, zresztą ja na przykład na lotnisko w Warszawie poruszam się tylko koleją. 22 minuty ze stacji Warszawa Śródmieście na lotnisko Chopina. No to żadna taksówka, nawet najszybsza, tego w Warszawie nie zapewni, więc to są pewne udogodnienia normalne i myślę, że z czasem będzie to także element wykorzystywany przez Szczecinian. Ale w pierwszym okresie to jest element naszej współpracy w ramach obszaru metropolitalnego. Tak to postrzegamy, tak też żeśmy się na to umawiali. Także z panem marszałkiem, także z samorządami, między innymi Stargardu. Też będziemy wspólnie ponosili koszty bieżącego utrzymania tej kolei. To jest krok w dobrym kierunku i uważam, że w tej chwili jest jeden z najważniejszych tego typu projektów w Polsce.
To na koniec, na kogo będzie pan głosował w eurowyborach?
Tu będę jeszcze się nad tym mocno zastanawiał, ponieważ dopiero rejestrowane są listy, więc przyjrzę się temu. Natomiast no będę szukał na pewno osób, które będą się starały godnie reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim, bo tam jest potrzeba mocnego polskiego głosu i najlepiej, gdyby ten głos był jednak spójny, bo na dziś mamy taką sytuację, że mamy dwugłos i to bardzo osłabia naszą pozycję międzynarodową, a w tych kwestiach jednak powinniśmy być trochę bardziej wstrzemięźliwi, trochę bardziej powinniśmy współpracować ze sobą, bo myślę, że nie wykorzystaliśmy szansy posiadania jako Polska jednak przewodniczącego w postaci Donalda Tuska. Nie wykorzystaliśmy tego kompletnie. To jest stracony w tej materii czas, a nieprędko będziemy mieli osobę na takim stanowisku pochodzącą z Polski pewnie. I to są takie rzeczy, które mnie bolą, dlatego że można się spierać politycznie w różnych kwestiach, ale są pewne rzeczy, które powinny być ponad. To jest bezpieczeństwo naszego państwa, to jest właśnie współpraca międzynarodowa, to jest edukacja, to jest ochrona zdrowia, bo czy to będą zwolennicy PiS-u, czy Platformy, czy Koalicji Obywatelskiej, to będą trafiali do tego samego szpitala i dzieci będą chodziły do tej samej szkoły. I to jest wartość, która tak naprawdę zostaje. I jeżeli my tego nie zrozumiemy w Polsce, to bardzo szybko roztrwonimy ten kapitał, który dzisiaj mamy, bo nie mieliśmy wiele lat wojny, nie mieliśmy wiele lat poważnych konfliktów. Mamy szansę, żeby dojść do tych najlepszych, najbogatszych w Europie w krótkim czasie. To się dzieje trochę i nie zmarnujmy tej okazji. To nie robimy nawet tego dla siebie, ale dla własnych dzieci. Ja już przez taki pryzmat patrzę. Ja pamiętam PRL, więc potrafię docenić to, co się w Polsce dziś wydarzyło. Moje dzieci już nie, już żyją tylko w wolnej Polsce. Więc dlatego powinniśmy zrobić wszystko, żeby ta Polska była dobrze skonfigurowana, dobrze przygotowana do wyzwań, jakie niesie świat, bo tych wyzwań nie będzie mniej, tylko będzie coraz więcej. Więc strata czasu na takie jałowe debaty i dyskusje, to jest coś, co dziś mnie bardzo irytuje i to będę brał pod uwagę, dokonując wyborów, zarówno teraz w maju, jak i na jesień.
Moim gościem był prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i do usłyszenia.